Bracia i siostry, bardzo się cieszę, że znowu mogę być wśród Was, tym razem z moją małżonką i przeżywać wspólnie Boże błogosławieństwo. Przyznam szczerze, że bardziej nastawiłem się na słuchanie, na, jak to powiedzieć, na odbieranie, ale nie mogłem odmówić gorącej prośbie mojego brata. Jestem świadomy też i pewnej odpowiedzialności w służbie tutaj w Kościele. Stąd chciałbym się z Wami podzielić takim tematem, który dla mnie wydaje się być niezwykle ważny w tych czasach, w jakich przyszło nam żyć, a żyjemy w czasach ostatecznych. Nie mamy chyba wątpliwości co do tego, że wszystkie te znaki wskazują na bliskie przyjście Pana. I stąd moja taka usługa mogłaby być zatytułowana Boża waga, Boże ważenie. Znajdujemy następujące słowa zapisane w Księdze Daniela w rozdziale 5, wersecie 27. Tekel, jesteś zważony na wadze i znaleziony lekkim. Słowa te usłyszał potężny król, który swoim życiem zasłużył na Boży sąd. Usłyszał wyrok. Wyrok brzmiał: królestwo Twoje zostało innemu przekazane. Bóg policzył dni Twojego panowania. Zostałeś zważony na wadze i znaleziony lekkim. Ten król Wam jest bardzo dobrze znany. Król Belsazar, który jest postacią szczególną. Usłyszał słowa bardzo surowe. Słowa są, one się wypełniły. W niedługim czasie został zabity, jego królestwo przejął kolejny król. Całe jego bogactwo, jego koronę, jego władzę przejął król kolejny. Ale tak zwróciłem uwagę właśnie na to słowo, na to zdanie. Jesteś zważony na wadze i znaleziony lekkim. I tak zacząłem zastanawiać się nad swoim życiem. Jak wygląda moje życie? Bo przyjdzie taki dzień, kiedy również i ja stanę przed Bogiem, a On bardzo dokładnie zważy moje całe życie. Będzie to waga bardzo sprawiedliwa, dokładna, nieomylna. Jak wiecie, drodzy, wagi są różne. Szczególnie w przeszłości było to możliwe, że wielu kupujących było oszukiwanych z powodu niedobrze uregulowanych wag czy złych odważników. Nie jeden został oszukany. Ale oczywiście waga, o której mówię, tak w przenośni duchowej, Boża waga jest doskonała i sprawiedliwa. I Pan Bóg bardzo dokładnie zważy Twoje i moje życie. I każdy z nas odbierze to, co przyniósł ze swoim życiem na dzień tego sądu. Drugie miejsce w Nowym Testamencie, zapisane przez apostoła Pawła w drugim liście do Koryntian, brzmi następująco. Jest to 5 rozdział, 10 werset. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe. Każdy, drodzy zgromadzeni, każdy człowiek. Będą dwa takie szczególne, można powiedzieć, momenty Bożego ważenia dla Kościoła i dla wszystkich pozostałych ludzi na sądzie ostatecznym. Dwa takie dni, czy dwa takie momenty, w których każdy człowiek zostanie bardzo dokładnie zważony. I stąd myślę, ta świadomość i mnie, wierzę, że i Was, pobudza do takiego poważnego prześwietlenia swojego życia. Jak wygląda nasze życie? Król, o którym przed chwilą wspomniałem, Belsazar, był królem potężnym, posiadającym wielką władzę, wielkie bogactwa. Król, który miał wielkie możliwości, ale w pewnym momencie swojego królowania on sobie podpił. Kiedy był podchmielony, pod wpływem alkoholu, zarządził przynieść święte naczynia, które były kiedyś zrabowane ze świątyni pańskiej w Jeruzalemie i zapragnął wraz ze swoimi gośćmi pić alkohol i uprawiać bałwochwalstwo. Dopuścił się bardzo wielkiego grzechu. I z powodu właśnie tego swojego postępowania, swojego grzechu, musiał usłyszeć sąd. Pokazała się ręka na ścianie, która wypisała wyrok w niezrozumiałym języku. Później dalej, jako sługa Boży, bardzo dokładnie to wyjaśnia. Drodzy, kiedy tak patrzę na tego króla, to widzę również takiego negatywnego bohatera, który jak gdyby ostrzega nas przed właśnie takimi grzechami, które mogą doprowadzić do tragedii życiowej. Wtedy wyrok pojawił się, został wydany bardzo szybko. Ale w naszym przypadku on może nie być taki szybki, bo nasze życie trwa. Nie wiemy, kiedy się skończy. Nie wiemy też dokładnie, kiedy nastąpi ten dzień, w którym będziemy musieli zdać rachunek. I też z tego powodu wielu ludzi się uspokaja. Zrobili źle, ale się uspokajają, bo nic się nie dzieje. Nie ma Bożego sądu. Dzień do dnia wydaje się być podobny. Nic szczególnego się nie stało, a więc jak gdyby uspokaja się tym i żyje dalej w podobny sposób, pogłębiając się jeszcze bardziej w niektórych złych sprawach. W przypadku tego króla stało się może troszkę inaczej. Bardzo szybko usłyszał wyrok. Ale wracając do grzechów, które popełnił ten król, wyraźnie zostały tutaj wyszczególnione trzy takie grzechy. Grzech pijaństwa, bałwochwalstwa i świętokradztwa. Zbezcześcił święte naczynia. I myślę, że jest to pewien taki przykład, który powinien również i nas pobudzić do takiego głębokiego sprawdzenia, przemyślenia. Czy czasami i my nie jesteśmy ludźmi, którzy bezczeszczą święte naczynie. Jak wiecie, drodzy, każdy człowiek narodzony na nowo, człowiek, który stał się własnością Bożą, którego życiu zamieszkał Święty Duch, jest swoistą świątynią. Świątynią Ducha Świętego. Jest to sprawa niezwykle ważna, bo od momentu tego w naszych ciałach zamieszkuje Święty Duch i on pragnie świętego naczynia. Człowiek świadomy tego będzie troszczył się o to, aby jego życie pod każdym względem podobało się Bogu. To jest pierwsza rzecz niezwykle ważna. Druga dotyczy bałwochwalstwa. Oczywiście w tej chwili świadomy chrześcijanin nie będzie tworzył sobie posągów ku czci innych bogów, bo wiadomo, że na tyle ma tą świadomość. Ale pojawiają się inne bóstwa, inne bożki. Takim bożkiem może być idol w postaci aktora, śpiewaka. Może być idolem, może być bożkiem telewizor, komputer i pieniądz, jedzenie. Można by tu wiele takich wymieniać współczesnych bożków, które zostały utworzone czy uznane przez ludzi i wielu z nich popełnia takie grzechy, czcząc, poświęcając im swoje życie, swój czas, swoje zdolności, swoje zdrowie. A więc, drodzy, czy również tutaj nie ma tego problemu? Trzeci grzech, który popełnił ten król i zwraca również i naszą uwagę na to, to było nadużywanie alkoholu. To było pijaństwo. To był alkohol, który zmącił umysł tego króla, bo potem podejmował bardzo niewłaściwe decyzje doprowadzające go do takiej tragedii. Bardzo często i człowiek wierzący nieraz może sobie lekceważyć działania alkoholu. Trudno jest ustalić jakąś miarkę i granicę. Najlepiej byłoby w ogóle nie dotykać. Ale nadużywanie wszystkiego staje się w skutkach tragiczne. I tak w przypadku alkoholu, w przypadku leków, w przypadku wielu innych rzeczy. Muzyka zła może wpływać bardzo źle na trzeźwość duchową człowieka. Złe filmy, i szereg rzeczy mogą mącić trzeźwość duchową człowieka. I w takim momencie, kiedy człowiek znajduje się w takim stanie, jest zagrożony, bo może podejmować wtedy bardzo niedobre decyzje. Kiedy jego umysł nie jest w pełni sprawny, kiedy jego duch nie jest w pełni trzeźwy, wtedy może bardzo szybko dojść do złych decyzji i wyborów. Tak było z królem Belsazarem. Najpierw sobie podpił, a później kazał przynieść święte naczynia i wychwalali obcych bogów. Droga, więc jest to pewne ostrzeżenie dla nas, ludzi wierzących, którzy mamy tą świadomość, że zbliżamy się do tego dnia, kiedy również i nasze życie będzie ważone. Jak ono wygląda? Jak ono rzeczywiście przebiega? Drugim takim może przykładem, bohaterem pozytywnym jest człowiek godny naśladowania, a mianowicie jest to Hiob. W rozdziale 30 czytamy 31 czytamy następujące słowa. To był człowiek, który miał piękne świadectwo od samego Boga o tym, że jest bogobojny, sprawiedliwy, że stroni od złego. To był człowiek poddany bardzo poważnej próbie i przeszedł przez to przykre doświadczenie zwycięsko. Znajdując się właśnie w tym stanie próby, on wypowiada takie słowa. 31 rozdział od 2 wersetu. Jeżeli postępowałem fałszywie, jeżeli moja noga śpieszyła się do oszustwa, to niech mnie Bóg zważy na dokładnej wadze, a wtedy pozna moją niewinność. Drodzy, oto prośba, modlitwa Hioba, który nie bał się Bożej wagi. On wręcz prosił, oczekiwał na to, że Bóg dokładnie go zważy. Dlaczego był taki pewien? Dlatego, że znał swoje życie. On był blisko Boga. Mimo bolesnego doświadczenia nie odstąpił, nie zgrzeszył przeciwko Bogu. Ale w momentach nawet takich, kiedy żona mu źle radziła, chcąc jakoby skrócić jego cierpienia i zachęcała go, by przeklinał Boga, on nawet w takim momencie pozostał niezłomny, wierny swemu Bogu. I mijały dni. Nie wiemy dokładnie, jak długo trwało to jego doświadczenie, ale przez ten cały okres bolesnej próby okazał się wierny Bogu. I on tutaj właśnie w tym fragmencie wymienia, jak wyglądało jego życie, bo kiedy wypowiada tutaj, jak postępował, możemy się dowiedzieć, jak jego życie wyglądało. Dlatego, drodzy zgromadzeni, zechciejmy sięgnąć tutaj do tego rozdziału 31 i zobaczyć, jak wygląda życie człowieka sprawiedliwego, prawego, o którym sam Bóg wydał dobre świadectwo. I kiedy kończy się również jego doświadczenie, ostatnie rozdziały tej księgi zawierają również świadectwo Boże. Ponieważ nie mówiliście o mnie prawdy jak mój sługa. Bóg potwierdza, że Hiob był wierny, że mówił prawdę o Bogu, że był tym nienagannym człowiekiem, nawet w chwili tej próby. Ale w 31 rozdziale czytamy, że to był człowiek, który, pierwszy werset o tym mówi, zawarł umowę ze swoimi oczyma, że nie spojrzy pożądliwie na Pana, a więc kontrolował swoje patrzenie. To pierwsza cecha człowieka prawego, który nie bał się Bożej wagi, który był gotowy, świadomy był swojej prawości. Druga cecha, 5 werset, który mówi, że nie śpieszył nigdy do oszustwa, czyli nie oszukiwał nikogo, był człowiekiem uczciwym. 9 werset mówi o tym, że nie dał się uwieść przez inną kobietę, że zwracał uwagę na to życie moralne, zwracał uwagę na tą czystość i wierność swojej żonie. Werset 13 mówi, że dbał o swoją służbę, że nie postępował wobec nich nieuczciwie, niewłaściwie, nie deptał ich prawa. Werset 16 Mówi, że był wrażliwy na potrzeby ubogich, że troszczył się o wdowy. Kolejny mówi o tym, że dbał również o sieroty. 17 werset mówi. 18 mówi, że od młodości wychowywał jak ojciec i prowadził od łona matki, a więc troszczył się nad sierotami. 23 werset mówi, że był pełen bojaźni Bożej. Miał świadomość majestatu Bożego. W 24 wersecie czytamy, że nie pokładał nadziei w złocie, że mimo wielkiego bogactwa, jakie posiadał, jednak ono dla niego nie było najważniejsze. W 26 wersecie dowiadujemy się, że szczekł się również od praktyk pogańskich narodów, a więc nie dotykał rzeczy związanych z okultyzmem, spirytyzmem. Jakiekolwiek inne praktyki były mu obce. 27 werset, 28 to potwierdza. W 29 czytamy, że nie cieszył się z upadku swoich wrogów, nawet jeżeli ich coś złego spotkało. Drodzy, są to przepiękne cechy człowieka sprawiedliwego. Czytamy też o tym, że nie dopuścił, aby z jego ust wychodziły słowa, które mogłyby przynieść hańbę Bogu. Nie grzeszył swoimi ustami. Nie przeklinał nikogo. Jego domownicy byli zadowoleni z jego troski i opieki. W 32 wersecie, zwróćcie uwagę, potwierdza, że żaden obcy nie nocował na dworze, dlatego że był człowiekiem gościnnym, przyjmującym gości do swojego domu. Kolejny werset mówi o tym, że nie ukrywał swoich występków i grzechów, ale wyznawał je, od razu porządkował. Kolejny werset mówi o tym, że nie ulegał presji tłumu, ale starał się być uczciwym. W 38 czytamy i w kolejnych wersetach o tym, że nawet dbał o swoją rolę, a więc również tą rolę ziemię uprawiał i troszczył się właściwie o to, co było jego własnością. A więc w każdej dziedzinie swojego życia on był bardzo uczciwy, starający się o to, żeby jak najlepiej wszystko robić, otwarty, gościnny, pełen bojaźni. I kiedy tak czytałem ten rozdział, tak od razu sprawdzałem siebie, kontrolowałem. Wiecie, bracia i siostry, że trudno jest dorównać temu mężowi, ale dobrze jest dociągnąć do lepszych, nie rezygnować, choć widzimy może w swoim życiu pewne braki i niedoskonałości. Jak dobrą rzeczą jest jednak zmierzać do tej doskonałości, do której zachęca nas apostoł Paweł, zachęca nas apostoł Piotr, abyśmy mogli być tym świadectwem dla ludzi, którzy nas otaczają. Drodzy, czy ta Boża waga zważy nas w taki sposób, że będziemy pełni radości i gotowi wejść do radości swego Pana? Czy nie obawiamy się tego, że może być wynik tego ważenia dla nas może bardzo taki smutny? Dzisiaj, kiedy jeszcze jesteśmy świadomi i przytomni, możemy podejmować słuszne decyzje. Możemy porządkować swoje życie. Możemy przybliżać się do Boga, do bliźnich. Możemy porządkować swoje życie. Drodzy, chciałbym powiedzieć, że zbliża się ten dzień. Nie wiemy, kiedy on nastąpi, bo tym dniem może być nasza śmierć również, kiedy będziemy musieli stanąć przed Bogiem. I przyjdzie ten czas takiego ważenia. Życzę Wam, drodzy zgromadzeni, abyście byli pełni Bożego błogosławieństwa, radości, pokoju i spokojnie mogli wyczekiwać na ten czas, kiedy staniemy przed Bogiem i będziemy musieli poddać się Bożemu ważeniu. Życzę Wam, abyście byli pełni Bożego błogosławieństwa i radości. Drodzy, my jako ludzie bardzo często chcemy zastępować Boga. i z wagą swoją, prywatną, biegamy do drugiego i chcemy go ważyć. Chcemy zobaczyć, na ile on jest dobry, na ile on zły. Niestety takie są tendencje i taki mamy nieraz charakter. Jednak nie jest naszą rolą, moją ani twoją, bracie i siostro, ważyć drugiego. W sensie takim, aby go osądzać, bo to należy do Boga. I bardzo często możemy się pomylić w swoim ważeniu. Nasza waga nie zawsze jest tak doskonała i sprawiedliwa. W Ewangelii Jana czytamy tutaj następujące słowa. To jest wypowiedź Pana Jezusa. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Zaprawdę powiadam wam, zbliża się godzina, owszem, już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, by miał żywot sam w sobie i dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Ojciec dał Synowi to prawo sądzenia. Drodzy, dlatego też pamiętajmy o tym, że ten, który waży najdokładniej, najlepiej, to jest nim sam Jezus Chrystus. I powinniśmy pozostawić tą właśnie służbę, czy to działanie temu, który do tego został upoważniony przez Wszechmogącego Boga i Ojca. Natomiast my starajmy się za wszelką cenę, wszelkimi siłami zrobić wszystko, aby nasze życie mogło być tym świadectwem pięknym dla tych, którzy nas otaczają. Mogło być tą miłą wonią dla ludzi. Mogło przynosić chwałę Bogu, abyśmy się wzajemnie też mogli zachęcać. I mogli być naprawdę tymi braćmi, siostrami. Tak jak brat przede mną wspominał, apostoł Jakub, pisząc ten list, tak pięknie to zaznaczył, do braci, a więc podkreślił te więzi takie duchowe, bliskie. Zechciejmy, bracia i siostry, pamiętać o tym, że tworzymy tą duchową rodzinę, niezależnie od tego, czy ja jestem z HWZ-u, wy z KZ-u, wybieramy się do tego samego miejsca. Jesteśmy oczyszczeni tą samą krwią Pana Jezusa Chrystusa i sama nazwa nie może nas dzielić. Nie może dzielić żadnego człowieka, gdziekolwiek przebywającego w jakimś zborze. Człowieka, który narodził się na nowo. Łączy nas krew Jezusa Chrystusa. Są to więzy mocne. Są to więzy wspaniałe. Mamy jednego Ojca i z tego ogromnie się cieszę, że mam tutaj również w Nowej Soli tak liczną rodzinę. Tutaj na Wyspiańskiego i chyba na 9 maja też. I gdziekolwiek jeszcze są, bo wszystkich społeczności może nie znam, ale mam tak wielką rodzinę i z tego się ogromnie cieszę. A takich wierzących, takich braci i sióstr, tak mnóstwo jest w Polsce, w innych krajach, na innych kontynentach, mówiących nieraz innymi językami, zupełnie niezrozumiałymi, a jednak wszyscy tworzymy tą jedną rodzinę. Jest to coś wspaniałego, cudownego. Dlatego, bracia i siostry, zechciejmy oddać Bogu chwałę za to. Bo jest ktoś, kto nas bardzo kocha, pragnie naszego szczęścia, a jednocześnie pamiętać o tym, że Boża waga zważy każdego z nas. Nie tylko nasze uczynki, słowa, ale również i myśli przyjęte, zaakceptowane. Niech wam Bóg pomoże i mnie żyć życiem godnym Ewangelii, tak jak żył Hiob, tak jak żyło wielu innych mężów Bożych, którzy spokojnie patrzyli w niebo i mieli taką bliską więź z Bogiem. Amen. Amen.